stołeczni drogowcy już planują kolejne, ale zapewniają, że przed nowym rokiem zakończą wszystkie wakacyjne remonty. Karol Nawrocki szykuje się do roboczej wizyty w Białym Domu, a za oceanem przygotowuje ją szef Biura Polityki Międzynarodowej. Górale przekonują, że śnieg w górach nie oznacza końca lata. Czasem wystarczy ciepła czapka. Na wrzesień w Warszawie zaplanowano kolejne remonty ulic, także na ważnych arteriach stolicy, informuje nasz reporter Michał Krasoń. A na finiszu natomiast są prace wakacyjne. Drogowcy zapewniają, że wszystkie uda się skończyć zgodnie z planem, czyli przed rozpoczęciem roku szkolnego.
Jeszcze przez nieco ponad tydzień utrudnień można spodziewać się na ulicy Kijowskiej, Wybrzeżu Gdańskim i na Połczyńskiej, ale na początku września drogowcy rozpoczną inne remonty, m.in. na Powstańców Śląskich, Grochowskiej, a w październiku na Ruchliwym zjeździe z mostu Poniatowskiego na wał Międzyszyński.
Remonty pewnie są potrzebne, jak zawsze. Ja akurat po dalej Krakowskiej jadę, jeżdżę tam. Generalnie no jest cisk, tłok.
Być może się zacznie, ale ja mam niedaleko do pracy, więc dla mnie to nie jest tak, nie będą takie duże przeszkody.
Staram się trzymać z daleka od centrum.
Mówili mi warszawscy kierowcy. Jeśli chodzi o centrum, to nie mam dobrych informacji, bo trwający tam remont torowiska na ulicy Marszałkowskiej i związane z nim utrudnienia na drodze potrwają przynajmniej do końca października.
Karol Nawrocki uda się do Stanów Zjednoczonych z wizytą roboczą, a nocleg ma w rezydencji rządowej Blair House, niedaleko Białego Domu, w którym spotka się z Donaldem Trumpem 3 września. Wizyty polskiego prezydenta za oceanem przygotowuje szef Biura Polityki Międzynarodowej. Marcin Przydarz w Waszyngtonie zdradził szczegóły z korespondentem RMF FM Pawłem Brzechowskim. Wszystko zacznie się o 11.
Po prawej stronie, patrząc na Biały Dom, tam jest wejście do gabinetu owalnego.
Dokładnie, w gabinecie owalnym przywitanie też z dziennikarzami, powitalna konferencja prasowa z pytaniami od dziennikarzy. Później przewidziane są rozmowy dwustronne w delegacjach. Oczywiście też zależy od głów państw, w jakiej formule będą chcieli prowadzić te rozmowy. To jest jeszcze przedmiotem ustalenia. No i później oczywiście także kolejne elementy w postaci lunchu. To jest przewidziane. Tak dzisiaj to układamy. A co do kolejnych punktów, to będziemy informować wtedy, kiedy one w zupełności zostaną już ustalone, ale ten dzień to będzie bogata wizyta, choć najważniejszym jej punktem będzie spotkanie właśnie w tym budynku tuż za nami dwóch prezydentów.
Mówił wczoraj przed Białym Domem minister Przydacz. Cała rozmowa jest na rmf24.pl.
Słuchacie faktów w RMF FM.
Na Kasprowym Wierchu w Tatrach temperatura spadła wczoraj niemal do zera. W Zakopanem była o 11 stopni wyższa. Czy to oznacza, że to już koniec ciepłej wakacyjnej pogody? No o to najlepiej spytać oczywiście górali.
W każdej chwili może śnieg troszkę przyprusić, ale to przecież tej zimy nie będzie. To i no tak po strasy trochę, a tak raczej wyżej po strasy. A tu to na dole raczej nie.
To wróci to lato jeszcze ciepło jakieś? Czy to już się trzeba raczej spodziewać, że będzie coraz chłodniej?
Jeszcze będzie ciepło, tylko że nie będzie już po 25 stopni ciepła. No, ale jak będzie tak 16, 14, no to będzie pięknie. Wiecie, my są przyzwyczajeni, że jak przychodzi jesień, to trzeba copkę na głowę zadziąć. I jest mi ciepło, tak, i człowiek wygląda pięknie w copce.
Radził Stanisław Łukaszczyk, a rozmawiał z nim na Krupówkach nasz reporter Maciej Pałachicki. Czekamy w takim razie na te cieplejsze dni, te podobno już w przyszłym tygodniu. Mówi się, że nie ma złej pogody do żeglowania, że są tylko źle ubrani żeglarze. A na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich na końcu sierpnia, ale też we wrześniu pojawią się ci bardziej doświadczeni miłośnicy żeglowania.
Troszeczkę już Mazury zaczynają odpoczywać od turystów takich całotygodniowych. Pojawiają się turyści weekendowi. No i generalnie ten rok pokazuje to, że króluje tutaj turystyka weekendowa.
No ale koniec sierpnia chyba pojawi się też więcej takich prawdziwych żeglarzy.
Tak, tak. Jeżeli jest pogoda taka w kratkę i tak dalej, to zdecydowanie ci, co kochają naprawdę Mazury, ci, co dużo pływają, im nie przeszkadza pogoda, wiatr, deszcz i tak dalej, oni na pewno zawsze przyjadą do nas i to pokazuje, że turysta, który potrafi żeglować, na pewno sobie poradzi i miło spędzi czas.
Z szefem stacji Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Mikołajkach, Michałem Warchołem, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
Fakty w centrum wydarzeń sportowych.
Iga Świątek powalczy o siódmy w karierze triumf w turnieju wielkoszlemowym. Rozpoczyna się w Nowym Jorku właśnie US Open, który Polka już raz wygrała. Teraz także po zwycięstwie w Wimbledonie jest jedną z głównych faworytek do triumfu. A jak przyznaje w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiczkiem Marek Furian, komentator tenisa, drabinka ułożyła się dla Polki nie najgorzej.
Trudno mi nie zacząć oczywiście od losowania drabinki Igi Świątek, no bo to tradycyjnie będzie nasza największa nadzieja na piękny wynik i piękne chwile w US Open. Mówi się, że to losowanie jest dla Igi bardzo korzystne, że dopiero późno może trafić na kogoś, na rywalkę, powiedzmy, też ze światowej czołówki.
Myślę, że Iga może być zadowolona z tego, kogo udało się wylosować na te ewentualne pierwsze mecze. To znaczy, do losowań podchodzę coraz spokojniej, bo wiemy, że gdyby to wszystko było takie łatwe i odbywało się zgodnie z rankingami, to gralibyśmy od razu od ćwierćfinałów i byśmy od ósemki najlepszych zaczynali, a przecież tak nie jest. Każdy turniej wielkoszlemowy niesie ze sobą sporo niespodzianek i te niżej notowane też mają apetyt na to, żeby sprawiać tutaj sensację. Niemniej nie widzę takiej poważnej kandydatki w tych pierwszych dwóch rundach. Iga rozpocznie od meczu z Emilianą Arango z Kolumbii. To jest tenisistka bez wielkich osiągnięć na tej arenie międzynarodowej najwyższej, oczywiście solidna, oczywiście bardzo dobrze przygotowana fizycznie, ale to nie jest typ tenisistki, która gra na takich prędkościach, które mogą być groźne tutaj dla Igi. Myślę, że Żaryna Sabalenka jest mniej zadowolona od Igi, bo ona ma kilka niebezpiecznych tenisistek w swojej strefie, ale tak jak mówię, to jest teoria i często tenisiści mówią, że taki turniej wielkoszlemowy można podzielić na dwa małe turnieje. Na początku trzeba dotrzeć do drugiego tygodnia, a tam zabawa rozpoczyna się od nowa, więc turniej jest długi, 7 meczów trzeba wygrać, żeby wrócić z tytułu. Myślę, że co mecz będą się te nasze nastroje trochę zmieniać w zależności od tego, co tenisistki tutaj będą na kortach pokazywały.
Czy twoim zdaniem zmęczenie może w końcu dopaść Igę Świątek? Zastanawialiśmy się, jak będzie wyglądała, w jakiej formie będzie fizycznej po finale w Cincinnati, kiedy miała te ledwie kilkanaście godzin do następnego spotkania w spotkaniu mixtów US Open. No ja i chyba mało kto tam zobaczył jakieś zmęczenie po Idze, która dotarła aż do finału.
No tak, ja myślę, że ten format był dosyć taki lekki, jeśli chodzi o to, jak mógłby wyglądać, co mam na myśli. To, że grali tenisiści przez większą część turnieju do 4 wygranych gemów, jednak gra podwójna ma zupełnie inną charakterystykę niż singlowa, więc jeżeli Iga zdecydowała się na taki występ, to pewnie wiedziała, z czym się to wiąże i znów bazując na jej doświadczeniu, na doświadczeniu i wiedzy jej sztabu, wierzę w to, że wygranie turnieju w Cincinnati i dojście do finału w grze mieszanej, tej nowej, dwudniowej, tak naprawdę przed tym turniejem głównym US Open singlowym, nie będą stanowiły żadnej przeszkody, no bo gdyby tak było, to po prostu myślę, że Iga na taki start w grze mieszanej by się nie zdecydowała. Z tego, co słyszałem, miała po tym miksie chwilę przerwy, jakieś takie luźniejsze dni i tych dni kilka jednak pozostało do turnieju głównego, od czasu finału mixta do czasu rozegrania meczu pierwszej rundy z Arango, także myślę, że to będzie czas jakościowo wykorzystany przez Igę i tak jak mówię, jej sztab, i nie widzę osobiście jakiegoś zagrożenia, jakoby to mogło negatywnie wpłynąć na występ w singlu, bo przecież nie ukrywajmy, singiel w takim turnieju jest konkurencją dla Igi najważniejszą i absolutnie priorytetową.
te wcześniejsze mecze na twardej nawierzchni, przejście z trawy, jak oceniasz w wykonaniu Igi, czy to jest rzeczywiście, czy jest, krótko mówiąc, szansa na powtórzenie sukcesu z Wimbledonu?
Oczywiście, że jest. Oczywiście, że jest, bo widać, jak nawet społecznie się te nastroje zmieniły po tej serii sukcesów Igi. Finał Bad Homburg, nieoczekiwany, tytuł w Wimbledonie, spektakularny, tego niewielu się naprawdę spodziewało. Teraz sukces w turnieju w Cincinnati, też w bardzo, bardzo dobrym stylu. No, mamy garść informacji świadczących o tym, całą serię, że Iga będzie jedną z najpoważniejszych faworytek do wygrania tego turnieju. Czy tak się wydarzy? Tego nie wiem. Oczywiście muszę się w ten sposób zabezpieczyć. Gdybyśmy to wiedzieli, to nie byłoby takie ciekawe, ale trudno mi wskazać kogoś, czyje szanse teraz by były większe niż Igi. Ja osobiście mam tutaj w głowie taką trójkę: Sabalenka, Świątek, Rybakina. Kolejność tutaj jest przypadkowa i można według własnego uznania mieszać tą trójką, uważam. Natomiast Sabalenka, wiadomo, na co ją stać i wiemy też, że w Nowym Jorku wygrywała. Iga też wygrywała w Nowym Jorku i jest w świetnej dyspozycji w ostatnich tygodniach. Rybakina może nie wygrywa turniejów, ale jest bardzo równa. Regularnie dochodzi do półfinałów, bije się z najlepszymi o te najważniejsze mecze, więc w mojej głowie jest taka trójka. Wiadomo, że Iga w tym pierwszym starcie na nawierzchni twardej przegrała dosyć wcześnie z Clarą Tauson, ale po pierwsze Dunka jest tenisistką niewygodną, dosyć silną tenisistką, od której sporo na korcie zależy. Po drugie, no to było takie przywitanie, tak jak powiedziałeś, ze zmianą nawierzchni, z przejścia z trawy na nawierzchnię twardą, więc ten wynik gdzieś tam, o nim już troszeczkę zapominam, bazuję na tym, co widziałem w tych największych turniejach i jestem optymistą. Jestem optymistą. Przed Wimbledonem nim nie byłem, przyznam się bez bicia, że tam niespecjalnie widziałem Igę w gronie dwóch, trzech największych faworytek do wygrania turnieju. Tutaj moja optyka na bazie tych czynników, o których wspomniałem, zdecydowanie się zmieniła na plus i czuć zresztą, tak jak powiedziałem, społecznie takie znów taką euforię, podniecenie tym, że nadchodzi ten turniej i że Idze może znów pójść w nim bardzo dobrze.
Marek Furian i Cezary Dziwiszek. Do tej rozmowy wrócimy jeszcze w Faktach za godzinę.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.